przewrotelstwa. Może zacznę od wersetów, które cytował brat Marek. Mam nadzieję, że Marek się nie obrazi za mnie, że te wersety zacytuję. Ale przyznam się szczerze, że słuchając poprzedniego wykładu zwróciłem na nie taką szczególną uwagę. Wersety, które były na samym początku cytowane z Księgi Kaznodziei Salomona. Ja i braterstwo przypomnę, pierwszy werset był zapisany w pierwszym rozdziale, ale bardziej może zwrócę na ten drugi z trzeciego rozdziału i piętnasty werset. Jest taka niewielka różnica, ale myślę, że bardzo znacząca pomiędzy tymi dwoma wersetami. Kaznodzieja napisał, że to, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna. I piętnasty werset ma taki dopisek, bo Bóg przywraca to, co przeminęło. I myślę, proszę braterstwa, że nasze, myśmy się nie umawiali, o czym będziemy mówić. Nasze dzisiejsze wykłady zmierzały w jednym. Mówiliśmy o tym czasie, w którym żyjemy. I na pewno braterstwo zauważyli, że korzystaliśmy z porównań, chociażby tutaj porównanie do dni Noego, gdzie jest to jak gdyby potwierdzenie tego, co pisze kaznodzieja, że to, co było, to jest. I pewne rzeczy przywracają, zostaną przez Pana Boga przywrócone, te rzeczy, które przeminęły. Patrząc na ten plan, na wykres planu wieku, moglibyśmy powiedzieć, że te dwa wykłady dotyczyły części B, że tak określę, czyli drugiego świata. Ja, proszę braterstwa, teraz chciałbym przejść do części C, czyli jak gdyby krok dalej i powiedzieć o pewnych rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości, które jest nazwane jako trzeci świat. Nie trzeba. Jako trzeci świat. I zauważam, braterstwo, że mówiąc o przyszłości, będziemy mówili także o tym, co pisze Salomon, że pewne rzeczy, które przeminęły, Pan Bóg przewraca. I Pan Bóg pewne rzeczy właśnie ma w takie zamierzenie, taki plan, aby pewne rzeczy z przeszłości przywrócić w przyszłości, czyli w wiekach przyszłych. Wszystkie społeczności chrześcijańskie bardzo często używają może nie takich samych, ale podobnych słów modlitwy. To modlitwa naszego Pana, która została zapisana przez Ewangelistę świętego Mateusza w 6 rozdziale, a od 9 do 13 wersetu. Bardzo często my, kiedy kończymy nasze społeczności, większe społeczności, czy kiedy mamy możliwość wspólnego spotkania, zgromadzania się, bardzo często nasze społeczności kończymy właśnie słowami tej modlitwy. Modlitwa Pańska to jest także coś więcej. To jest niejednokrotnie pierwsza modlitwa nas samych, tych, którzy żeśmy byli wychowywani w domach chrześcijańskich, pierwsza modlitwa naszych dzieci. Bardzo często nasze dzieci, przeważnie myślę, że często mamy, uczą modlenia się do Pana Boga właśnie słowami tej modlitwy. Ale ta modlitwa, proszę braterstwa, to także pragnienie, które wyrażamy poprzez te słowa. To pragnienie przyszłego królestwa, czyli to, co na tym planie jest zaznaczone jako literka C, jako trzeci świat. To, co dzisiaj możemy powiedzieć, że jeszcze w dalszym ciągu należy do przyszłości. Jeżeli te słowa modlitwy wypowiadamy już od najmłodszych lat, to możemy powiedzieć, że to pragnienie, ta tęsknota za królestwem jest w nas przez cały czas. Przez całe nasze życie, od momentu, kiedy zaczęliśmy rozumieć, kiedy mieliśmy świadomość, aż do momentu, kiedy umieramy. Apostołowie zwrócili się do Pana Jezusa z prośbą. Nie wiedzieli, jaki sposób mają się zwracać do Ojca Niebieskiego, w jaki sposób mają się modlić. I Pan Jezus powiedział im takie słowa. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieków wieków. Amen. I chciałbym, proszę braterstwo, abyśmy w tej chwili, w tej godzinie, która jest przed nami, przypomnieli sobie piękno tej wspaniałej obietnicy. Tej wspaniałej obietnicy, którą wyrażamy w naszej modlitwie, w prośbie. Werset 10 mówi, przyjdź królestwo Twoje. Chciałbym, proszę braterstwa, abyśmy troszkę, bo wiem, że temat królestwa, przyszłego królestwa to jest temat bardzo obszerny, ale chociaż troszkę na ten temat porozmawiali. Jak już wspomniałem wcześniej, słowami przyjdź królestwo Twoje, słowami tej modlitwy, wyrażamy naszą tęsknotę za przyszłym królestwem. Jeżeli, proszę braterstwa, popatrzymy na historię całego świata, to zauważymy, że ta tęsknota trwa bardzo długo. To nie jest coś, co się pojawiło nie tak dawno. To jest tęsknota, która pojawiła się na długo przed przyjściem naszego Pana na ziemię. Zauważmy, że prorocy o tej tęsknocie pisali w swoich proroctwach, ale jeżeli będziemy sięgać do początków, to zauważymy, że ta tęsknota pojawiła się praktycznie w tym samym momencie, kiedy człowiek przekroczył prawo Boże. I tutaj, proszę braterstwa, wypełniają się słowa kaznodziei, że Bóg przywraca to, co przeminęło. Bo człowiek, kiedy zgrzeszył, utracił to, co miał, a Pan Bóg w swoim planie zamierzył, aby coś takiego nastąpiło w przyszłości. I upłynęło blisko ponad 6 tysięcy lat od tego momentu, kiedy człowiek przekroczył prawo Boże, kiedy możemy powiedzieć, że popadł w sidła szatańskie. Jak wiemy, Adam złamał nakaz Pana Boga. Nie wypełnił jego polecenia, zerwał owoc z drzewa, z którego było mu zakazane. I wydawać by się mogło, że Adam nie popełnił nic wielkiego, że to naprawdę taki bardzo niewielki jakiś grzeszek. Było to złamanie prawa Bożego. Adamowi też być może na początku wydawało się, że przestępstwo, jakie popełnił, nie jest takie wielkie. Ale zauważmy, że bardzo szybko tak Adam, jak i Ewa zobaczyli, zrozumieli, co stracili. Zrozumieli, co posiadali wtedy, kiedy byli oni pod bezpośrednią opieką Pana Boga. Najpierw Pan Bóg nakazał im, aby opuścili raj. Wyszli ze stanu takiego pięknego, chwalebnego do zwykłego ludzkiego stanu. Nie mieli już owoców, które wisiały na drzewa, które mogliby w łatwy sposób zdobyć do jedzenia. Musieli nałożyć więcej trudu. To dla nich było coś nowego, to było nowe doświadczenie. Ale myślę, że większym doświadczeniem dla Adama i dla Ewy była śmierć ich syna, śmierć Abla. Wtedy, kiedy po raz pierwszy zetknęli się ze śmiercią człowieka. I od tego momentu, kiedy Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju, dla całej ludzkości, dla ich potomków rozpoczyna się czas trudu. Rozpoczyna się czas wielu niedorzeczności. Na pewno na początku, kiedy Adam i Ewa wyszli z raju, byłem znacznie łatwiej niż nam jest obecnie. Na pewno te trudności, które są przed nami, są o wiele, wiele większe niż te, które były i za ich czasów. Stopień degradacji człowieka wzrasta w miarę oddalania się od raju czasowego. Ludzie są coraz gorsi. Ale Adam i Ewa, kiedy opuścili raj, cały czas w pamięci mieli pewne słowa. Pewne słowa, które Pan Bóg przekazał im za pośrednictwem niestety szatana. To wtedy 4000 lat przed narodzeniem naszego Pana Bóg oświadczył, że przyjdzie taki czas, kiedy nasienie niewiasty zetrze głowę węża. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale a 15 wersecie mamy słowa wypowiedziane przez Pana Boga do szatana. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięty. Ta boska zapowiedź, proszę braterska, wskazuje, że grzech wraz z jego zniszczącym działaniem miał być w słusznym czasie usunięty. To miało być dzieło przyszłości. Ale Adam i Ewa już wtedy, kiedy opuszczali raj, o tym wiedzieli, usłyszeli o tym od Pana Boga. W ten sposób miała się okazać boska moc. Boska moc, która w przyszłości, znowuż może odnosimy to do przyszłości tej nam bliższej, czyli do czasu wieku tysiąclecia i przyszłych czasów, że będzie ona działała przez chwalebnego syna nieposłusznej Ewy. Pan Bóg to powiedział do szatana. Będzie ustanowiona nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem, potomstwem szatana, czyli jego zwolennikiem, a potomstwem Ewy. I możemy powiedzieć, że te słowa, które Pan Bóg wypowiedział, były pierwszą zapowiedzią dla człowieka, taką nadzieją, daniem nadziei, przepraszam, że pomimo tego, że człowiek musiał opuścić raj na skutek swojego nieposłuszeństwa, to przyjdzie taki czas, kiedy odzyska to, co stracił. kiedy odzyska życie wieczne i stan, w którym znajdował się przedtem, czyli stan raju. Myślę, że jeszcze wtedy na początku te słowa nie były tak jasno może zrozumiałe dla pierwszych rodziców, jak my rozumiemy je dzisiaj. Ale myślę, przy baptyzmie, że to jest także to, cośmy rozmawiali w poprzednich godzinach. Rozwój umiejętności, czas, w którym żyjemy, sprawia, że pewne rzeczy widzimy w inny sposób i widzimy pewne rzeczy, pewne błogosławieństwa, które były przepowiedziane już wtedy. Być może Adam i Ewa, kiedy usłyszeli te słowa, liczyli, że ten czas nastąpi szybko. Nie spodziewali się, że to będzie trwało tak długo. Być może myśleli, że tym, który zdeprze głowę grzechu, będzie ich syn Kain, o którym Ewa powiedziała, że wydała go na świat z pomocą Pana. Czyli już była ta świadomość, że Pan im pomaga, Pan ich błogosławi. Ale znamy przez braterstwa tą historię i wiemy, co się stało. Grzech zaczął opanowywać w coraz większym stopniu ludzkie serca i zawładnął także umysłem tego syna, zawładnął umysłem Kaina. Uczucie zazdrości, jakie pojawiło się w jego sercu, sprawiło, że przez to uczucie zginął jego brat, zginął sprawiedliwy Abel. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, a od 6 do 8 wersetu, mamy zapisaną rozmowę, jaką Pan Bóg przeprowadził z Kainem. I Pan Bóg powiedział tak. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, udźwi trzecha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla. Wejdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. I zauważmy, że braterstwa, słowa, naukę, jaką Pan Bóg przekazuje Kainowi. Ja myślę, że ta nauka jest także ważna i dla nas. Bo jeżeli nasze oblicze będzie pogodne, jeżeli będziemy czynili dobrze, to myślę, że wtedy ten grzech, który gdzieś tam czasami czyha, tak jak w przypadku Kaina u naszych drzwi, on się po prostu oddali. Będziemy umieli nad nim zapanować. Kain tego nie potrafił, ale myślę, że to też było przewidziane w planie, że coś takiego miało nastąpić, aby człowiek zrozumiał, jak bardzo jest człowiek istotą upadłą. Od śmierci Abla mija kilka lat. Czytając historie biblijne, możemy zauważyć, że w tym czasie nie było widać nikogo, kto mógłby się stać wypełnieniem obietnicy. Znowuż rodzaj ludzki stawał się coraz bardziej zdegradowany. Popadał w coraz większą niewiarę, popadał w coraz większy grzech. Ale zauważmy, proszę braterstwa, że Pan Bóg ma takie narzędzia, które wysyła, które mają ludzi napominać. I pośród tego grzechu, który wtedy zapanował, pojawia się człowiek, któremu Pan Bóg przekazuje dalszą część obietnicy dotyczącej ludzi. Człowiek, który był tutaj także wspomniany w poprzedniej godzinie, Henoch z pokolenia Seta. O Henochu, proszę braterstwa, mamy bardzo mało powiedziane w Słowie Bożym. Troszkę w pierwszej księdze Mojżeszowej troszkę więcej wspomina księga list apostoła świętego Judy. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 5 rozdziale, a 24 wersecie mamy takie zdanie, piękne zdanie, które daje świadectwo, jakim człowiekiem był Henoch. Henoch schodził z Bogiem, a potem go nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Jest to, proszę braterstwa, bardzo piękne świadectwo. Świadectwo o człowieku, który żyje w zdeprawowanym świecie, który żyje w świecie pełnym grzechu. I Henoch zostaje użyty jako boskie narzędzie w wypowiedzeniu dalszej części proroctwa. Tego proroctwa, które zostało wypowiedziane na początku w obecności Adama i Ewy. Zauważmy, że w Starym Testamencie nie znajdujemy zapisu słów tego proroctwa. Brat Marek wspomniał, że istnieje taka księga, być może niektórzy się z nią zetknęli, ale nie jest to księga kanoniczna, która w naszym kanonie Pisma Świętego się nie znajduje. Tak, tutaj brat mi podpowiada, że to są apokryfy. Ale mamy zapisane słowa, o czym prorokował prorok Henoch. Wspomniany już wcześniej liście apostoła świętego Judy, wersety od 14 do 15. Juda o Henochu napisał tak. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc, Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, które się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. To są słowa proroka Henocha. Myślę, przy bratestwa, że dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są bardzo ostre słowa. Ale zauważmy, że ludzie, którzy słuchali tego proroctwa, wtedy, w tamtych czasach, tak naprawdę tego nie rozumieli. Być może im się także wydawało, że ten czas jest blisko, że ten czas jest już blisko. Taką świadomość mieli od początku, kiedy zostali wypędzeni z raju. Na pewno byli też i tacy, którzy słuchając proroka Henocha, uważali jego słowa tak, jak my uważamy je, jako pocieszenie. Ufali w obietnicę Bożej, ufali, że ten czas, o którym on mówi, będzie czasem niedalekim. Ale zauważmy, proszę braterstwa, pierwsza księga Mojżeszowa mówi, że Henocha nie było potem, gdyż zabrał go Bóg. Na ziemi znowuż możemy powiedzieć, że dzieje się coraz gorzej, że jest bardzo źle. Rozmnaża się coraz większe zło. Efekt wspominany już dzisiaj dwukrotnie potop. Pan Bóg interweniuje i sprowadza na ziemię potop, który niszczy cały ówczesny świat. Apostoł święty Piotr w drugim rozdziale, a piątym wersecie powiedział w ten sposób. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. To jest świadectwo apostoła świętego Piotra. Zostali tylko Noe i jego rodzina, 8 osób. Pozostali wszyscy zostali zniszczeni. Być może niektórzy, którzy ginęli wtedy w odmętach wodnych, przypomnieli sobie słowa proroka Henocha, który zapowiedział, że bezbożnicy zostaną ukarani. Być może niektórzy wspominali na poselstwo sprawiedliwości Noego, który także im mówił, aby się opamiętali. Od tych wydarzeń upływa znowuż wiele lat, zanim Pan Bóg przekazuje rodzajowi ludzkiemu dalszą część pocieszenia. Ale zauważmy, że teraz słowa nadziei, które zostały skierowane do rodzaju ludzkiego, zawierają już więcej szczegółów. To nie są pojedyncze zdania, to jest już bardziej szczegółowy opis. Do przekazania pięknej, chwalebnej nadziei, informacji o przyszłym królestwie, Pan Bóg używa swojego przyjaciela, bo tak o nim wspomina Pismo Święte, Abrahama. To jemu oznajmia swoją intencję, że będzie błogosławił wszystkie rodzaje ziemi. Wiemy, dlaczego Abraham usłyszał te słowa. Usłyszał je w nagrodę za swoje posłuszeństwo względem nakazów Pana. Za to, że bezkrytycznie poddał się kierownictwu Bożemu. Znaczenie jego imienia, ojciec mnóstwa, wskazuje nam na rolę, jaką w przyszłym dziale błogosławieństwa odegra on i jego potomstwo. Jeszcze będziemy troszkę szczegółowiej za chwilę o tym mówić. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale od 17 wersetu mamy zapisane słowa, które Pan Bóg powiedział Abrahamowi. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Zauważmy, że słowa obietnicy, którą Pan Bóg skierował do Abrahama, w pierwszej kolejności dotyczyły jego naturalnego nasienia. To zapewnienie, które Pan Bóg dał Abrahamowi, zostało później dane także jego synowi Izaakowi, w późniejszym czasie także jego wnukowi Jakubowi. Literalne nasienie Abrahama, czyli Izraelici, przez cały czas w ciągu wieku żydowskiego starali się pokazać Panu Bogu, że oni są godnymi tego, aby w przyszłości, aby być nazywanymi dziećmi Abrahama, aby tym samym być dziedzicami tej obietnicy, którą Pan Bóg dał Abrahamowi. Starali się pokazać, że są godnymi, aby w przyszłości błogosławić wszystkim plemionom ziemi. Ich usiłowania, ich starania zostały pokazane poprzez zachowanie praw zakonu, praw, które Pan Bóg dał narodowi izraelskiemu, które naród izraelski miał wypełniać. Wiemy, że w przyszłości, później kiedy naród izraelski już osiadł w ziemi, którą Pan Bóg im obiecał, z przestrzeganiem tych praw było różnie, że bardzo często Żydzi odchodzili od nakazów, bardzo często chodzili swoimi ścieżkami i zamiast błogosławieństw ze strony Pana Boga bardzo często spotykała ich za to kara. Ale pierwsze założenie było, że Izraelici będą wypełniać słowo Pana, będą wypełniać prawo zakonu. I dzięki temu, że to prawo zostało przyjęte przez Mojżesza, zostało zawarte przymierze pomiędzy Panem Bogiem a narodem. I Pan Bóg obiecał narodowi izraelskiemu, że jeżeli będziecie wypełniać moje przykazania, mój zakon, to ja wam będę błogosławił. Ale to przymierze przebratelstwa zostało także wyrażone jak gdyby w inny sposób. Od tego momentu, kiedy zostało zawarte przymierze pomiędzy Panem Bogiem a narodem izraelskim, Pan Bóg do tego narodu przemawia za pośrednictwem proroków. I to Pan Bóg za pośrednictwem proroków dał im wspaniałą nadzieję przyszłego królestwa. Powiedział, że ten naród w przyszłym królestwie będzie miał swój udział, bardzo znaczący udział. O tym chwalebnym królestwie, które miało zapanować nad światem, wspomina prorok Daniel, który tłumacząc królowi babilońskiemu Nabuchodonosorowi jego sen o wielkim posągu, zakończył je bardzo pięknym zapewnieniem. I znowuż, proszę braterstwa, proroctwo Daniela, wypowiedziane bardzo dawno, odnoszące się do naszych czasów. Ja myślę, że to proroctwo znamy. To, co się przyśniło królowi, co nie potrafili wytłumaczyć mu magowie, co wytłumaczył jemu prorok Daniel. I kiedy kończy prorok Daniel swoje tłumaczenie odnośnie posągu, odnośnie znaczenia poszczególnych części, wspomina tak. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Myślę, proszę braterstwa, że to była piękna wizja, to było piękne zapewnienie, to było coś, czego spodziewali się Izraelici. Spodziewali się przyszłego królestwa, w którym oni odegrają bardzo, bardzo znaczącą rolę. I zauważmy, że bardzo często, kiedy czytamy o błogosławieństwach królestwa, o tym, co ma w przyszłości nastąpić, bardzo często w pierwszej kolejności te błogosławieństwa, te proroctwa odnoszą się do narodu żydowskiego, do cielesnego narodu żydowskiego. Piękną wizję przyszłego królestwa opisał nam jeden z proroków, o którym bardzo często mówimy, że jest ewangelistą Starego Testamentu. Ewangelistą, czyli głoszącego radosną nowinę, bo naprawdę, jeżeli wgłębimy się w proroctwa, to zauważymy, że żaden z proroków tak pięknie nie opisuje przyszłego królestwa jak prorok Izajasz. Bardzo dużo na ten temat mówił, bardzo dużo mówił o tym, jak ma w przyszłości to królestwo wyglądać. W 11 rozdziale, a w 9 wersecie Izajasz powiedział, że nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. To Izajasz zapisał, nie powiedział. To są słowa Pana Boga, które zostały wypowiedziane za pośrednictwem proroka Izajasza. Ale myślę, proszę braterstwa, że znowuż tutaj jest piękna, piękna nadzieja, że nie będą krzywdzić, nie będą szkodzić. To coś, co dzisiaj jest dla ludzi niezrozumiałe. Ludzie, tak jak żeśmy poprzednio rozważali, dzisiaj się boją, dzisiaj się lękają o zło. W przyszłości tego nie będzie. Również prorok Jeremiasz także nam daje bardzo dużo szczegółów dotyczące przyszłych czasów i mówi o nowym przymierzu. Przymierze, które miało być o wiele lepsze od tego, w którego zawarciu pośredniczył kiedyś Mojżesz. W proroctwie Jeremiasza w 31 rozdziale, wersety od 31 do 32. Myślę, proszę braterstwa, że znane nam wszystkim bardzo dobrze, bo bardzo często cytowane. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. I Pan Bóg zapowiedział, że pod tym przymierzem, które będzie zaprowadzone, zostaną unieważnione wszystkie dotychczasowe grzechy, zostaną unieważnione wszystkie dotychczasowe nieprawości. Żydzi, którzy czytali, którzy słuchali te słowa, nie wiedzieli, w jaki sposób to się stanie. Oni jeszcze nie mieli wtedy informacji. Pan Bóg im tego nie przekazał. nie wiedzieli, że te słowa, wypełnienie tych słów będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy zacznie obowiązywać zasługa ofiary znacznie lepszej od tych, które Żydzi składali zgodnie z prawem zakonu. Że kiedy zacznie obowiązywać ofiara naszego Pana. Pan Bóg zapewnił ich, że nowe przymierze, które zostanie zaprowadzone, będzie miało pośrednika znacznie większego niż był Mojżesz. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, a 22 wersecie apostoł święty Piotr powiedział: proroka jak ja spośród braci waszych zbudzi wam Pan. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek wiek do was będzie mówić. I dzięki temu pośrednikowi Żydzi dojdą do stanu, w którym będą mogli doskonale zachowywać prawo Boże. Dzięki temu oni zostaną wtedy użyci jako narzędzie pomocne w błogosławieniu rodzaju ludzkiego. I zauważmy, proszę braterstwa, jeżeli popatrzymy na historię narodu izraelskiego, kiedy zapoznamy się z ich naukami, z ich wierzeniami, to zauważymy, że Żydzi tęsknili za tym nowym przymierzem. Tęsknili za tym, co opisywał prorok Izajasz. Tęsknili za tym, co opisywał prorok Jeremiasz. Tęsknili za lepszym pośrednikiem. Tęsknili za Mesjaszem. Mesjaszem, czyli pomazańcem Bożym. Oni posiadali bardzo wiele informacji. Znali słowo, znali pismo, które było do nich skierowane i wiedzieli bardzo dużo na temat przyjścia Mesjasza. Oni czekali na to, że ten Mesjasz przyjdzie. Spodziewali się, że w momencie, kiedy Mesjasz przyjdzie, nastąpi to, o czym mówili prorocy. Że pod panowaniem Mesjasza oni będą sprawowali władzę na ziemi. Kiedy nasz Pan przyszedł do Izraela, zaczął przekazywać Żydom radosną nowinę o Królestwie Bożym. Pierwsze słowa Ewangelii świętego Marka z 1 rozdziału, 15 werset. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pierwsze przyjście naszego Pana, czas Jego narodzenia, jak i śmierci został zapowiedziany przez proroków. Zauważmy, że wypełniło to się w czasie dokładnie przewidzianym w planie Bożym. Żydzi mieli świadomość, w jaki sposób nasz Pan miał przyjść, wiedzieli, w jaki sposób ma umrzeć, znaczy wiedzieliby, gdyby może większą uwagę przykładali do słów proroka Izajasza, który w bardzo piękny sposób w 53 rozdziale opisał naszego Pana. Ale wiedzieli, że ma przyjść. Spodziewali się Jego przyjścia, oczekiwali na Jego przyjście. I kiedy nasz Pan przyszedł na ziemię, Żydzi wiedzieli, że to jest właśnie ten czas. Czas, w którym należało spodziewać się przyjścia Mesjasza. I przyszedł ten, którego oni oczekiwali. Zbawiciel, obiecane nasienie Dawida, król Izraela. Przybył, aby obwieścić nadejście królestwa zagwarantowanego przymierzem. I proszę braterstwa, wydawać by się mogło, że tak się stanie. Zauważmy, że nie tylko Pan Jezus mówił do Żydów: upamiętajcie się, przybliżyło się królestwo. Te same słowa, podobne słowa mówi także Jan Chrzciciel. I Żydzi zaczęli wierzyć, że królestwo, o którym mówią prorocy, że ono się przybliżyło. Zaczęli wierzyć, że ten czas, kiedy zacznie Mesjasz panować, kiedy oni zaczną odgrywać wielką rolę, że ten czas jest czasem bliskim. Ale Żydzi tak naprawdę nie rozumieli jeszcze, że dziełem, jakie wtedy miało zostać wykonane przez naszego Pana, przez Mesjasza, tak naprawdę to było tylko przygotowanie drogi. Drogi, która miała ludzkość, która ma ludzkość do obiecanego królestwa doprowadzić. W ten sposób królestwo, słowa naszego Pana mówiące o przybliżeniu się królestwa, wypełniły się, że została otwarta droga. Droga, która prowadzi do tego królestwa. Nasz Pan nauczał Izrael, w jaki sposób mają postępował. Nauczał ich, w jaki sposób mają chodzić, w jaki sposób mają się zachowywać, aby tą drogę odnaleźć. Co mają czynić, aby znaleźć się w tym przyszłym królestwie. Pokazał im, w jaki sposób mają wypełniać prawo, które było dane, prawo zakonu, które było dane Mojżeszowi. Poprzez swoje nauczanie, poprzez swoje postępowanie pokazał im to, co w zakonie było najważniejsze. prawo miłości, prawo, którego tak naprawdę Żydzi nie potrafili dostrzec. Znali ogólny zarys, wiedzieli wiele o prawach zakonu, ale nie dostrzegali jego głębi. Nie dostrzegali, że możliwością wypełnienia tego prawa, które Pan Bóg dał ich narodowi za pośrednictwem Mojżesza, że to wypełnienie może być tylko za pośrednictwem miłości. I zauważmy, że kiedy Żydzi słuchali naszego Pana, to wiele nauk, które Pan Jezus mówił, dla Żydów było naukami niezrozumiałymi. Nie zawsze rozumieli te nauki także ci, którzy o prawie zakonu wiedzieli najwięcej. Nauczyciele, faryzeusze. Ci, którzy mieli być nauczycielami tego ludu, którzy mieli im przekazywać te prawdy. Elita Żydów bardzo często w czasie pobytu naszego Pana na ziemi przychodziła do Niego z różnymi pytaniami. Niekiedy te pytania, które oni mieli, były pytaniami szczerymi, były pytaniami płynącymi prosto z serca. Takim człowiekiem, który przyszedł szczerze się pytać naszego Pana o przyszłość, był Nikodem, który zadawał Panu pytania, w jaki sposób ma się narodzić. Czyli znowuż ta postać pokazuje, że też nauka naszego Pana o narodzeniu nie była przez nich dobrze zrozumiała. Nikodem odniósł to do cielesnego narodzenia. Nasz Pan mówił o narodzeniu duchowym. Ale bardzo często przychodzili także z pytaniami podchwytliwymi, po to, aby ośmieszyć, po to, aby pokazać zwykłemu ludowi, że nasz Pan nie ma racji. Chcieli odciągnąć zwykły lud od Pana Jezusa, pokazać, że Pan Jezus źle naucza. I zauważmy, proszę braterstwa, że Pan Jezus nawet w takiej sytuacji zawsze miał gotową odpowiedź. Kiedy Żydzi usłyszeli naukę Jezusa, kiedy usłyszeli zapowiedź o przyszłym królestwie, pośród tego narodu zapanowało ożywienie. Wielu Żydów uwierzyło, że to jest właśnie ten czas, że ten człowiek, Mesjasz, przyszedł po to, aby zaprowadzić pośród nich Królestwo Boże. Ale zobaczmy, proszę braterstwa, o czym oni tak naprawdę myśleli. Zapowiedź naszego Pana to była radosna nowina. Radosna nowina dla Żydów. Oni zrozumieli, że nadszedł czas podniesienia ich ze stanu poniżenia do wysokich zaszczytów. Ze stanu niewoli do funkcji boskiego narzędzia. Narzędzia, które ma błogosławić w przyszłości świat. Rozumieli, że to stanie się wtedy, kiedy był Jezus, czyli za czasów pierwszego przyjścia. Rozumieli, że będą panować na ziemi jako królowie. I wtedy to była nadzieja, która ich zdominowała. Oni tak zrozumieli naukę naszego Pana, w taki sposób zrozumieli wcześniejsze słowa proroków. Ale zauważmy, proszę braterstwa, Pan Jezus był na ziemi przez 3,5 roku, mówił Żydom o królestwie. Niektórzy mieli piękne, wspaniałe nadzieje. Niektórzy myśleli już, że nawet jakie będą stanowiska w tym królestwie zajmować. I nagle przychodzi zmiana. Nie tak dawno, żeśmy zastanawiali się w naszych zborach nad ostatnimi dniami, chwilami życia naszego Pana. Pamiętamy ten dzień, kiedy Pan Jezus wjeżdżał na oślęciu do Jerozolimy. Większość, duża rzesza stała i krzyczała, wołała Hosanna królowi Dawidowemu. Wyrażali swoją radość, wyrażali swoje przekonanie. I ci, którzy tak krzyczeli, którzy się cieszyli, że nadszedł ten czas, na pewno za kilka dni ze zdumieniem przecierali swoje oczy, bo zobaczyli coś, czego się nie spodziewali, bo oczekiwali, że skoro Mesjasz wjeżdża do Jerozolimy, to zapanuje królestwo. A zobaczyli Mesjasza, ich przywódcę, który był prowadzony pośród rzymskich żołnierzy, który był prowadzony na Golgotę, na której oddał swoje życie. A wiemy, że śmierć na krzyżu, śmierć na drzewie była przeznaczona tylko dla największych złoczyńców. Wielu spośród nich stało później pod pałacem Piłata i żądało jego śmierci. Oni wszyscy nie takiego końca jego misji się spodziewali. Zauważmy, proszę braterstwa, że nawet uczniowie, którzy szli z naszym Panem, którzy mieli o wiele więcej wiedzy niż pozostali Żydzi, także nie do końca rozumieli, co się stało. Kiedy dwaj z nich znajdowali się w drodze do Emaus, w rozmowie z naszym Panem, którego podczas tej rozmowy na początku nie rozpoznali, wyrazili swój żal, że nie spełniły się ich oczekiwania. Ewangelista Święty Łukasz zapisał to w ten sposób, w 24 rozdziale, a 21 wersecie. A myśmy spodziewali się, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało. Wszyscy, którzy słuchali nauczania naszego Pana, kiedy On umarł, kiedy oddał swoje życie na krzyżu, zadawali sobie pytanie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego to królestwo, o którym On głosił, nie zostało zaprowadzone? Można sobie także zadać pytanie, dlaczego nasz Pan wtedy, będąc na ziemi, głosił przybliżanie się tego królestwa? Czy Pan Bóg zmienił swoje zdanie co do przyszłego królestwa? Nie, proszę braterstwa. Ta myśl dręczyła na pewno przez długi czas nie tylko Żydów, ale bardzo często także dręczy wielu wiernych, wielu czytelników Słowa Bożego w ciągu wieku Ewangelii. Pan, przychodząc na ziemię, otworzył drogę wszystkim wierzącym. Drogę, po której mamy iść, aby w tym królestwie się znaleźć. Pokazał, że królestwo na ziemi należy jeszcze do przyszłości. Dziś, proszę braterstwa, mamy lepszą znajomość boskiego planu względem świata, względem ludzkości. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Pan Bóg nie troszczył się tylko o zbawienie narodu izraelskiego. Pan Bóg troszczył się o każdego człowieka. Nie tylko tych, którzy byli z narodu wybranego, ale także i tych, którzy byli przez Żydów uważani jako pogani. A żeby wszyscy ludzie, wszystkich narodów dostąpili zbawienia, musiało się stać to, co jako jeden z pierwszych pojął apostoł święty Paweł. Bardzo pięknie zapisał to w swoim liście do Efezjan w 3 rozdziale, a od 4 do 6 wersetu. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy. Przepraszam, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. I werset 6, bardzo istotny. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Zauważmy, proszę braterstwa, dzisiaj te słowa możemy uważać jako pewnego rodzaju słowa rewolucyjne. Nie dla nas. My te słowa rozumiemy. My staliśmy się tymi, którzy te słowa wypełnili. Ale zobaczmy, jak te słowa mogli przyjąć Żydzi. Apostoł pisze o tajemnicy, tajemnica, która nie była znana synom ludzkim w dawnych czasach. Nam, apostołowi, została objawiona przez Ducha. I myślę, proszę braterstwa, że to jest ta piękna i wspaniała myśl, że obietnica, która była dana początkowo tylko narodowi izraelskiemu, że obietnica, która była dana tylko Żydom, miała także dotyczyć pogan. Poganie stali się współuczestnikami i współdziedzicami obietnicy. Apostoł wspomina, że to była tajemnica Chrystusowa, która była niezrozumiała dla Żydów. I zobaczmy, proszę braterstwa, chociaż od tego momentu upłynęło 2000 lat, to jeżeli będziemy rozmawiali dzisiaj z Żydami, z narodem, z przedstawicielami narodu izraelskiego, to zauważymy, że oni dalej tej tajemnicy nie pojmują. W dalszym ciągu uważają siebie jako ten naród wybrany. W dalszym ciągu wszystkich innych uważają jako pogan. To nie uważają, że my mamy także szansę na przyszłe życie. Żydzi bardzo dobrze znali słowa obietnicy, która była dana Abrahamowi. Bardzo często pamiętali o tym, że Pan Bóg zapowiedział Abrahamowi, że jego potomstwo będzie licznym jak piasek na brzegu morza. Przypomnijmy jeszcze raz słowa, które zostały zapisane w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Przez cały czas, od chwili, kiedy te słowa zostały przekazane Abrahamowi, oni oczekiwali na królestwo. Ale oczekiwali tylko na to królestwo, które miało zaistnieć na ziemi. To była ich nadzieja. Nadzieja, która sprawiała, że przez całe wieki oni zachowywali swoją tożsamość narodową. I zauważmy, proszę braterstwa, pomimo tego, że znali całe słowa, całą treść obietnicy danej Abrahamowi, tak naprawdę tej obietnicy do końca nie rozumieli. Bo obietnica Abrahama mówiła o dwóch fazach królestwa. Mówiła o fazie królestwa ziemskiego, ale mówiła także i to, czego Żydzi nie pojmowali, czyli o fazie królestwa duchowego. Bardzo łatwo było im w przyszłości, jak również nam dzisiaj, wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała ziemska faza przyszłego królestwa. Dzisiaj przez braterstwa w dalszym ciągu żyjemy pod panowaniem grzechu. Widzimy, w jaki sposób grzech zawładnął człowiekiem, w jaki sposób go opanował. Żyjemy w czasie, kiedy codziennie umierają tysiące osób. Codziennie setki tysięcy ludzi na świecie są dotknięte różnymi chorobami. Możemy powiedzieć, że codziennie miliony ludzi nie mają co jeść. Być może nawet teraz, w tym momencie, wiele umiera z głodu. Zauważmy, że co jakiś czas docierają do nas różne informacje o różnych kataklizmach. To jest, możemy powiedzieć, obraz dzisiejszego świata. Świata wojen, świata zniszczeń, świata walki o władzę. I możemy przy braterstwa powiedzieć, że to wszystko dzieje się na naszych oczach. Więcej, tak jak wspomniałem w pierwszej godzinie, niejednokrotnie to wszystko także w jakiś sposób dotyka i nas. W ciągu ostatnich dni, myślę, że także i tutaj na tej sali, są osoby, które odprowadzało na cmentarze swoich bliskich. Są osoby, które odwiedzało w szpitalach, w domach swoich chorych. Tych, którzy są złożeni chorobą, którzy są złożeni różnymi niemocami. My wszystko, proszę braterstwa, widzimy. Widzimy, że śmierć, widzimy, że choroby dotykają także i nas. Dotykają nas, dotykają nasze rodziny. Dlatego myślę, że bardzo łatwo jest na sobie wyobrazić ten przyszły czas. Czas, kiedy ludziom to wszystko będzie obce. Kiedy na świecie nie będzie chorób, kiedy nie będzie śmierci. Kiedy ludzie nie będą wiedzieli, co to głód. Nie będą wiedzieli, co to susza, co to brak wody. To będzie czas, kiedy groby oddadzą nam naszych najbliższych. Kiedy ludzie w zdrowiu, bez widma śmierci, będą znowuż mogli się cieszyć sobą. O tym czasie prorokował prorok Izajasz, przekazując nam słowa Pana, zapisane w Księdze Izajasza w 65 rozdziale od 17 do 21 wersetu. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i z weseli z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie tam już niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Dzisiaj, proszę braterstwa, czytając słowa proroka Izajasza, na pewno wielu z nas cieszyłoby się, gdybyśmy w takim świecie mogli żyć. Ale zauważmy, że bardzo dziwnym wydaje się, że pomimo tak dogodnych warunków, jakie Pan Bóg stworzy w przyszłości ludziom, znajdą się tacy, którzy nie będą potrafili zaakceptować praw, jakie będą miały panować w przyszłym królestwie. Dla wielu będzie niezrozumiałym, że ten czas nie będzie to czas pełnego luzu i swobody. Bardzo często, proszę braterstwa, my sami, ja zauważyłem po sobie, że czasami popełniamy pewien drobny błąd. Kiedy w poprzedniej godzinie mówiłem o przyszłości, mówiłem, że ten czas przyszły dla ludzkości będzie czasem lekkim. Bardzo często mówimy o rzeczach, które są tam dalej zaznaczone, pod literką H. O przyszłym królestwie, tym ostatnim królestwie, które wtedy rzeczywiście będzie bez wielu grzechów, przepraszam, będzie bez grzechów, które będzie bez wielu niedogodności. Ale ten czas, który jest zaznaczony jako literka G, wiek tysiąclecia, wiek mesjanistyczny, które jest na tym planie zapisane, ten czas dla wielu ludzi nie będzie czasem lekkim. Dla wielu ludzi to będzie czas bardzo ciężki, czas niezrozumiały. Dlatego, że im się będzie też wydawało, będzie im o wiele lżej, bo nie będzie pewnych czynników, które będą ich sprowadzały do grzechu, ale będą im nadane prawa, których oni nie do końca będą rozumieli. Będą to prawa, które są wymagające niż jakiekolwiek dzisiaj obecne prawa. Zauważmy, że prorok Izajasz w cytowanym przeze mnie fragmencie 65 rozdziału mówi, że ten, kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. A więc dla wielu ludzi także ten czas nie będzie jeszcze takim czasem, jakiego się spodziewamy. Zauważmy, że w wieku tysiąclecia w tym czasie będzie ustanowionych wiele zakazów. My dzisiaj te zakazy przyjmujemy, je rozumiemy, ale dla wielu ludzi to będą zakazy niezrozumiałe, bo nie będą rozumieli, że nie wolno zwodzić innego, że nie wolno się wzajemnie okłamywać, że nie wolno się wykorzystywać, że w tym czasie nie będzie wolno nadużywać napojów, różnego rodzaju pokarmów, różnego rodzaju używek, które dzisiaj są ogólnodostępne. Ludzie będą mieli bardzo wielką trudność, aby to zrozumieć. Będą mieli bardzo wielką trudność, aby zrozumieć, że nie można postępować w taki sposób, aby jeden drugiemu czynił zło. Dzisiaj to jest powszechne. Ludzie, którzy wstaną z grobów, będą takimi, jak są teraz. I dopiero przez czas w wieku tysiąclecia będą mieli się naprawić. Ci, którzy nie będą chcieli się naprawić, którzy nie będą chcieli się podporządkować prawu Bożemu, spotka ich za to, tak jak mówi prorok Izajasz, spotka ich kara. W 11 rozdziale, a 9 wersecie swojego proroctwa Izajasz powiedział: nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I zauważmy, proszę braterstwa, że władza, która będzie oparta na takich zasadach, przez bardzo wielu będzie uważana za władzę bardzo surową. U wielu powstanie uczucie niezadowolenia, które sprawi, że oni będą buntować się przeciwko takiemu porządkowi. Obudzą się w nich dawne przyzwyczajenia do rządzenia innymi ludźmi, do życia w taki sposób, jak żyją ludzie obecnie. Jednak wielu spośród tych, którzy na początku będą się buntowali, bardzo szybko zauważą swój błąd. Bardzo szybko zauważą swoje złe postępowanie i zrozumieją, że tak naprawdę prawo Królestwa, prawo Boże, które będzie wtedy obowiązywać, będzie dawało im pełną swobodę, będzie dawało im poczucie spokoju. Nauczą się miłować sprawiedliwość, nauczą się nienawidzić to wszystko, co jest określane jako zło. Zrozumieją, że prawdziwą wolność i swobodę daje życie pozbawione grzechu, daje życie pozbawione nienawiści, pozbawione zła. Ci, którzy tego nie zrozumieją, którzy nie będą się chcieli podporządkować władzy Chrystusa, ci, którzy nie nauczą się miłować sprawiedliwości, zostaną uznani za niegodnych życia wiecznego i będą wytraceni spośród ludzi, tak jak pisze apostoł święty Piotr. Dzieje apostolskie w 3 rozdziale, a 23 wersecie, słowa, które już były dzisiaj cytowane. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Tak, proszę braterstwa, będzie w przyszłości na ziemi. Ale dzisiaj, kiedy popatrzymy na ludzi wierzących, to zauważymy jedną bardzo szczególną rzecz. Że pośród nich są tacy, którzy właśnie w tych czasach bardzo złych, czasach pełnych grzechów, czasach niedoskonałych, że są tacy, którzy chcą żyć według praw sprawiedliwości. Praw, które będą obowiązywać w przyszłym królestwie. To są ci, którzy usłyszeli głos Pana i poszli za Nim. To są ci, którzy obecnie swoim życiem pokazują, że w przyszłości będą zasługiwać na rzeczy bardziej chwalebne niż te, które zostały przygotowane dla ziemi i dla rodzaju ludzkiego. To jesteśmy my, proszę braterstwa, bo myśmy zrezygnowali z ziemskich przywilejów, zrezygnowaliśmy z ziemskiej fazy królestwa. Poświęcając swoje życie Chrystusowi, zrezygnowaliśmy z tych błogosławieństw, które w przyszłości zostały przygotowane dla ludzkości. My, proszę braterstwa, uświadommy, mamy pewną świadomość, że swoim życiem ubiegamy się o coś wyższego, o coś lepszego, o coś bardziej trudnego do wyobrażenia. Coś, co jest jeszcze piękniejsze niż wcześniejszy opis królestwa. Bo tak jak już wspomniałem, to królestwo, o którym mówi prorok Izajasz, jest królestwem pięknym. Wielu z nas by chciało w tym czasie żyć, na takiej ziemi żyć. Ale wyobraźmy sobie, że my dążymy do czegoś piękniejszego, do czegoś jeszcze bardziej chwalebnego. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 2:9 napisał: czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. To jest, proszę braterstwa, ta druga faza, do której my dążymy. Faza przyszłego Królestwa Niebieskiego. Droga duchowa, po której my idziemy, to droga prowadząca do wspaniałej nagrody, niewyobrażalnej nagrody, do nieśmiertelności. Ci, którzy okażą się zwycięzcami na początku nowego wieku, zostaną przygotowani do wykonania wielkiego dzieła, a tym dziełem będzie przywracanie w następnym wieku całego świata do stanu doskonałości. I naszym zadaniem teraz, proszę braterstwa, jest to, abyśmy swoim życiem pokazali, że my jesteśmy godnymi tego zaszczytu. To jest naprawdę bardzo wielki zaszczyt, z którego musimy sobie zdać sprawę. Nasz Pan blisko 2000 lat temu nauczał swoich uczniów, apostołów, aby modlili się o Królestwo Boże. I zauważymy, proszę braterstwa, że codziennie miliony chrześcijan, miliony wierzących zanoszą do Pana Boga słowa tej modlitwy. Dzisiaj świat poszukuje uniwersalnego wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazł. To, co wspominaliśmy w 2 poprzednich godzinach. Coraz więcej trudności, coraz większe uciśnienie narodów. Dzisiaj każdy, nawet ten, który nie wierzy w Boga i Jego obietnice, tak naprawdę podświadomie oczekuje tego przyszłego czasu. My mamy świadomość, ludzie do tej świadomości dopiero dojdą, że tylko Królestwo zaprowadzone przez Pana, Królestwo, którym On wraz z Kościołem obejmie władzę, że tylko takie Królestwo jest rozwiązaniem dla wszystkich ludzkich problemów. Że pod tym panowaniem to, co dzisiaj jest złem, zostanie zniszczone. Wielu wierzących zadaje sobie pytanie, kiedy to się stanie? Kiedy to obiecane Królestwo zapanuje na ziemi? Być może wielu już jest zniechęconych czekaniem. Być może wielu tłumaczy sobie, że 2000 lat modlimy się, prosimy o to, a tu jeszcze nic z tego nie ma. Chciałbym, proszę braterstwa, wzmocnić, a myślę, że takich wśród nas nie ma, ale gdyby się takich znaleźli, chciałbym wzmocnić ich słowami manny. Tekst manny, który przypada na dzień 9 grudnia. Słowa z Ewangelii Świętego Mateusza, 6:10. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ta modlitwa jest zanoszona już przez ponad 19 stuleci, a dzieci Boże jeszcze nie doczekały się ustanowienia królestwa. Czy powinniśmy przestać się modlić? Nie, w żadnym wypadku. Mamy zapewnienie, że królestwo z pewnością przyjdzie. Teraz jest ono bardzo blisko, nawet we drzwiach. Królestwo Boże zostanie zaprowadzone w pełni. Przyjdzie czas, gdy na całej ziemi nie zabraknie lojalności dla Pana Boga, tak jak obecnie nie brakuje jej w niebie. Nasze modlitwy nie przybliżą Królestwa Bożego nawet o 1 minutę w stosunku do czasu, który On zaplanował. Jednak modlimy się, aby w ten sposób zapewnić Pana Boga, że czekamy na to Królestwo i spodziewamy się Jego nadejścia zgodnie z Jego obietnicą. Poprzez takie modlenie się bez powątpiewania dzieci Boże wzmacniają same siebie. Chwalebne Królestwo Boże będzie objawione i to już wkrótce. Wtedy wszyscy, którzy osiągnęli podobieństwo do charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa, zostaną uwielbieni, aby z Nim królować w tym Królestwie. To są, proszę braterstwa, bardzo piękne słowa komentarza do tego słów. Słowa, które dla nas powinny być wzmocnieniem. My wiemy, my jesteśmy przekonani o tym, że to Królestwo przyjdzie. Wiemy, bo Pan Bóg daje nam takie zapewnienie przez proroków. Pan Bóg dał nam takie zapewnienie przez swojego Syna. A skoro to powiedział Pan Bóg, to nasze oczekiwania muszą być trwałe i pewne. Przypomnijmy sobie słowa jeszcze jednego z proroków. Prorok Habakuk w 2:3 napisał tak. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż przepraszam, na pewno się spełni, nie opóźni się. Dlatego, proszę braterstwa, my jesteśmy głęboko przekonani o tym, że to, co powiedzieli prorocy, co powiedział nasz Pan, co powiedzieli apostołowie o przyszłym Królestwie, że to się wypełni. To jest dla nas wspaniała nadzieja, nadzieja, która nas wzmacnia, która wypełnia nasze serce. To jest także sens naszego życia, teraz tutaj na ziemi. Dzisiaj, proszę braterstwa, możemy powiedzieć, że zbliżyliśmy się do Królestwa pod względem czasowym, bo tak jak żeśmy wspominali poprzednio, żyjemy na czasie przełomu, żyjemy w czasie końca. Ale zadajmy sobie pytanie, na które niech każdy sobie sam odpowie. Czy my zbliżyliśmy się do tego Królestwa naszymi sercami? Chciałbym, proszę braterstwa, zacytować pewne ostrzeżenie, które zostało zapisane przez brata Russella w trzecim tomie, które, jak wiemy, trzeci tom wykładów Pisma Świętego nazywa się właśnie Przyjdź Królestwo Twoje. I w tym na tomie, na stronie 21 otrzymaliśmy takie ostrzeżenie. Jak ostrożnie winni więc postępować święci, którzy modlą się Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. A żeby ich modlitwy nie były jedynie szyderczym służeniem wargami, któremu przeczy ich serce i życie. Z ust Twoich sądzę Cię, to jeden z najbardziej przenikliwych i ciężkich zarzutów, który przedstawi sędzia przeciwko tym, którzy wyznawali, że są Jego sługami, że tęsknią za Jego Królestwem miłości i sprawiedliwości. Niech więc wszyscy, którzy modlą się w ten sposób i wierzą w nadchodzące panowanie sprawiedliwości, już teraz dostosują swoje uczynki i słowa do Jego słusznych przepisów, na ile to z ich strony jest możliwe. To jest, proszę braterstwa, ważne ostrzeżenie, ważne napomnienie dla nas, abyśmy już teraz, żyjąc jeszcze tutaj na tym świecie, dostosowali nasze uczynki i nasze słowa do Jego słusznych przepisów. Żyjemy, proszę braterstwa, przy końcu wieku. Widzimy zmiany, jakie zachodzą w świecie. O tych zmianach, o tym przyszłym królestwie my mamy mówić ludziom. Mamy im o tym opowiadać. Dla wielu te słowa będą wspaniałą nadzieją, że nie zawsze człowiekowi będzie się źle żyło. Każdy człowiek, także i ten, co nie wierzy w Boga, chciałby żyć w świecie, w którym nie będzie już więcej wojen. Chciałby być w świecie, gdzie nie będzie głodu, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie śmierci. Chciałby żyć w świecie, w którym będzie panowało doskonałe prawo miłości, w którym ludzie będą się wzajemnie szanowali. O takiej nadziei dla świata, dla ludzkości, ustami proroków mówił Pan Bóg. O takiej nadziei nauczał swoich uczni i nas Pan Jezus. Modląc się słowami, przyjdź królestwo Twoje, pamiętajmy, że to nie jest tylko modlitwa zanoszona za nami. My także w tym momencie modlimy się za całym otaczającym nas światem. Światem, który rozpaczliwie szuka wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazł. A skoro my widzimy, że ten czas obiecanego królestwa jest bliski, ale mamy jeszcze czas, starajmy się go wykorzystywać w taki sposób, abyśmy wtedy, kiedy to królestwo zacznie panować w pełni, tak w niebie, jak i na ziemi, abyśmy mogli dostąpić udziału w tej jego chwalebniejszej części, jako królowie, jako kapłani, abyśmy mogli dostąpić udziału jako zwycięzcy, jako ci, którym została ofiarowana najwyższa nagroda. To będzie wspaniała nagroda, nagroda dla tych wszystkich, którzy, jak pisze objawiciel święty Jan, okażą się wiernymi aż do śmierci. I uzyskania tej nagrody wszystkim braterstwu z głębi serca życzę, jak i sam pragnę. Amen.